Good evening, everybody.
Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj rano mówiliśmy o praktyce w codziennym życiu. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy codziennie praktykować, uprawiać formalną medytację czy formalną praktykę. I takim fundamentem praktyki, niezależnie od stosowanej metody, jest zawsze rozluźnienie, dostrojenie i harmonizacja ciała i umysłu. Jeżeli te warunki są zachowane, czy te etapy zostaną zapewnione, wówczas, jeżeli jesteśmy w stanie pójść głębiej w praktyce, angażować się jeszcze bardziej w stosowaną metodę, to dobrze. Jeżeli nie, staramy się utrzymywać po prostu ten stan rozluźnienia i harmonizacji ciała i umysłu. Co więcej, powinniśmy praktykować systematycznie, to znaczy codziennie wyznaczyć sobie jakąś określoną, tą samą, najlepiej tą samą codziennie porę dnia i okres, przez który będziemy praktykować codziennie. Tyle jeżeli chodzi o praktykę formalną, praktykę siedzenia. Teraz jeżeli chodzi o praktykę w ruchu, praktykę pośród codziennych działań, to powinniśmy cały czas dążyć do tego, żeby wracać do chwili obecnej, żeby nie wikłać się niepotrzebnie w przeszłość i przyszłość, tylko nieustannie przywodzić uwagę do chwili bieżącej, do chwili obecnej. Jest to szczególnie wtedy łatwiejsze, czy najłatwiej to zrobić wtedy, kiedy wykonujemy jakieś proste zadania, proste czynności, które nie wymagają jakichś działań intelektu. Wtedy szczególnie można stosować tę praktykę ciągłego wracania do chwili obecnej. I jeżeli będziemy w taki sposób podchodzić do praktyki w ruchu, wówczas stopniowo nasz umysł będzie się stabilizował i będzie też nabierał coraz większej jasności. Kolejna rzecz to sama postawa w naszym życiu odnośnie praktyki. Tak jak o tym mówiliśmy, powinniśmy starać się unikać jakiejś takiej rutyny w życiu. Powinniśmy jakoś tak twórczo i elastycznie podchodzić do wszelkich okoliczności życiowych, czyli nie ulegać sile jakichś nawykowych wzorców, nawykowych skłonności, które są wynikiem naszego uwarunkowania i które powodują, że poruszamy się takim utartym torem, czyli utartymi ścieżkami. I poprzez praktykę formalną podczas siedzenia, jak i poprzez praktykę w ruchu, o której przed chwilą wspomnieliśmy, to nam pomaga w właśnie utrzymaniu jasności umysłu, widzenia rzeczy takimi, jakimi są i dzięki temu również poprzez wracanie ciągle do chwili obecnej, to nam umożliwia unikanie ulegania nawykowym tendencjom, uwarunkowaniu i jakby podążania jakby tak bezwolnie, zgodnie z siłą nawyków. Jeżeli będziemy stosować się do tych wymienionych reguł praktyki, czyli praktyki na siedząco, w ruchu i jeżeli chodzi o samo podejście, postawy wobec praktyki, wówczas nasze życie stopniowo zacznie się zmieniać. Teraz w naszym codziennym życiu możemy mieć różne hobby, którymi się zajmujemy. Zakładamy tutaj, że to są jakieś takie zdrowe hobby, że nie jest to coś takiego jak na przykład jakieś uzależnienie, typu uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy hazard, albo palenie papierosów. Jeżeli coś takiego jest naszym hobby, to nie jest to zbyt dobra sytuacja. Ale zakładając, że uprawiamy jakieś hobby, które jest zdrowe, użyteczne, weźmy na przykład hobby związane ogólnie rzecz biorąc ze sztuką. Być może właśnie tym się zajmujemy, jakoś podziwiamy sztukę, malarstwo, albo zajmujemy się kaligrafią, czy układaniem sztuką układania kwiatów, czy picia herbaty, fotografiką, albo muzyką, albo jakby jesteśmy odbiorcami tego rodzaju sztuki, albo nawet być może sami ją tworzymy, czyli malujemy, albo robimy zdjęcia, czy układamy kwiaty, albo komponujemy muzykę, piszemy piosenki i tak dalej. Jeżeli to są tego rodzaju hobby, to możemy je kontynuować, nie ma z tym żadnego problemu. Nie będzie to kolidować z naszą praktyką. Co więcej, można to w pewien sposób zintegrować ze swoją praktyką. Z drugiej strony, jeżeli uprawiamy praktykę chan, wówczas ta praktyka z kolei może nam pomóc w docenieniu właśnie sztuki, w większym docenieniu sztuki, a także jakoś tak wyostrzy czy wysubtelni nasz umysł, że staniemy się bardziej twórczy w tych różnych dziedzinach sztuki, o których wspominaliśmy. Będziemy w stanie więcej tworzyć. Także widać tutaj, że to nie ma żadnego konfliktu pomiędzy zajmowaniem się sztuką. Mogą być różne inne rodzaje hobby, których tutaj nie wymieniliśmy, a pomiędzy praktyką nie ma tu konfliktu i one wzajemnie mogą się wspierać i jakoś razem współpracować. Tradycyjna szkoła, czy tradycyjne szkoły medytacji zalecają wyrzeczenie i oderwanie od świata zjawisk. Czyli jest tam wyrażany taki pogląd, że tak naprawdę powinniśmy, ponieważ mamy 5 zmysłów, powinniśmy zapobiegać kontaktowaniu się tych zmysłów ze światem zjawisk. Czyli powinniśmy wyrzekać się tego świata zjawisk, jakoś tak odsuwać się od niego, zamykać zmysły, albo wręcz jakby odsuwać się, czyli jakby odsuwać od siebie świat zjawisk. Jednak w naszym codziennym życiu takie podejście jest bardzo trudne, ponieważ nieustannie wchodzimy w kontakt z różnymi zjawiskami, nasze narządy zmysłów kontaktują się z przedmiotami zmysłów, czyli nieustannie jest jakiś dopływ bodźców zmysłowych. W związku z tym prawie niemożliwe jest jakby rzeczywiście podążanie tą drogą wyrzeczenia, pełnego wyrzeczenia i oderwania się. Gdyby ktoś chciał tak działać, przyjąć taki sposób życia, no to życie takiego człowieka musiałoby się zupełnie zmienić, albo ktoś taki musiałby gdzieś mieszkać samotnie, gdzieś w lesie czy na jakimś pustkowiu. Podejście Chan jest tutaj inne, jest bardziej praktyczne. Mianowicie Chan nie zaleca rezygnacji z tego świata zjawisk, zamykania się na ten świat zjawisk, wyrzekania się go, czy wręcz odsuwania się od niego. Przeciwnie, zaleca wchodzenie w świat zjawisk. Weźmy tutaj na przykład tę sferę, o której mówiliśmy poprzednio, czyli sferę sztuki szeroko pojętej. Na ogół sztuka wyraża, czy przekazuje jakiś rodzaj piękna. Czy to jest malarstwo, czy sztuka układania kwiatów, czy poezja, czy jakaś muzyka. Na ogół niesie to w sobie jakieś piękno. W związku z tym jakoś przyciąga naszą uwagę. Co więcej, często w takich dziełach sztuki, czy to w obrazie, czy w muzyce, zawarty jest jakiś, czy przekazywany jest jakiś stan umysłu, czy jakieś doświadczenie, które dotyczy jakiejś prawdy, czy po prostu rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli wchodzimy w to, jakby jesteśmy odbiorcą tego rodzaju sztuki, wówczas i równocześnie jest tam w takiej sztuce zawarte pewien taki aspekt jakiejś właściwości, czy można powiedzieć, że to jest coś zdrowego, coś właściwego. W związku z tym też wyraża pewną prawdę i stan rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli korzystamy ze sztuki tego rodzaju, to również jakby sięgamy, czy korzystamy z tego rodzaju doświadczeń, które są w takiej sztuce przekazywane. Co więcej, jeżeli angażujemy się w taką sztukę, podziwiamy ją, na przykład jakiś piękny rodzaj, słuchamy jakiejś pięknej muzyki, wówczas na ogół jest tak, że ta muzyka bardzo nas pochłania. Kiedy tak pochłania, czy przyciąga naszą uwagę bardzo mocno. Wtedy w takim stanie pochłonięcia jesteśmy w stanie się rozluźnić, zebrać razem umysł, skupić go. I w związku z tym to również jest pozytywne, ponieważ jest zbieżne z celami, jakie mamy w praktyce. W związku z tym można powiedzieć, że korzystanie z tego rodzaju sztuki wręcz może być pomocne w praktyce. Z jednej strony praktyka może nas wyczulić na taką sztukę, z drugiej strony poprzez swoje działanie na nasz umysł sztuka tego rodzaju też pomaga nam w praktyce i jakoś stabilizuje, skupia i rozluźnia nasz umysł. Jeszcze coś było. Jest jeszcze jedna wartość korzystania z tego rodzaju sztuki, mianowicie zajmowanie się nią. Mianowicie, kiedy jesteśmy nią pochłonięci, kiedy z niej korzystamy, w pewnym momencie oczywiście to się kończy, musimy przerwać zajmowanie się czymś takim i wtedy możemy z kolei praktykować i ćwiczyć się w nieprzywiązaniu, co jest też istotnym aspektem praktyki Chan. Czyli jest dodatkowo korzyść z tego, że kiedy korzystamy z tej sztuki, chłoniemy ją, jakby maksymalnie z niej staramy się korzystać, natomiast kiedy przerywamy to, to nie staramy się tego przedłużyć, nie staramy się tego zatrzymać, tylko po prostu uczamy się to puszczać, nie, jakoś nie wyrzekając się tego, ale ucząc się jakby nie przywiązywać, nie podążać za czymś. Także widać tutaj, że w różnych swoich aspektach sztuka poprzez swoje piękne, jakieś prawdy sobie zawarte dotyczące rzeczywistości, poprzez działanie na nasz umysł, zdolność skupiania go i harmonizowanie, rozluźniania, jak również poprzez uczenie nas, jak być nieprzywiązanym, sztuka może być bardzo dobrym dopełnieniem praktyki Chan. Jeżeli ktoś sam tworzy jakiś rodzaj sztuki, to może pomóc w praktyce Chan. Ponieważ ktoś, kto tworzy sztukę, jest w takim stanie umysłu, w którym musi być uważny, musi być pochłonięty tym, co robi, musi jakby w pełni być zaangażowany w to, co robi. I jeżeli jest w takim stanie umysłu, wówczas to oczywiście ma wpływ na praktykę Chan, ponieważ są to te same jakości, które są istotne w praktyce Chan i które praktyka Chan również rozwija czy kształtuje. I w drugą stronę też to jest prawdą, to znaczy praktyka Chan z kolei wpływa korzystnie na to, w jaki sposób tworzymy sztukę. właśnie z tych samych powodów, że wymagana jest wtedy uważność, spokój umysłu, takie pełne zaangażowanie w chwili obecnej w to, co robimy. Także tutaj jest takie sprzężenie zwrotne. Angażowanie się w sztukę, tworzenie jej, różne rodzaje sztuki wpływa pozytywnie na naszą praktykę chan i praktyka chan wpływa pozytywnie na to, w jaki sposób tę sztukę tworzymy. I można tutaj podać taki przykład zaczerpnięty z sztuki robienia herbaty. Że osoby, które zajmują się tym, które piją herbatę, będzie to dla nich zrozumiałe. Jeżeli ktoś tego nie uprawia, może mu się to wydać być może dziwne. W każdym razie mówi się, że osoba, która w pełni jakby jest pochłonięta robieniem herbaty, jakby całym sercem jest to zaangażowana, wówczas jakby ta herbata, widać to, można to dostrzec w smaku herbaty, w jej zapachu, w jej kolorze i wtedy ta herbata będzie dobra. Jeżeli, dlaczego tak jest? No jest tak dlatego, ponieważ taka osoba bardzo uważnie jakby tą herbatę robi, zachowując wszelkie niezbędne kroki prowadzące do zrobienia dobrej herbaty, zważa na odpowiednie proporcje wody do liści herbaty, na odpowiednią temperaturę wody. Jeżeli któryś z tych elementów nie jest zachowany, wówczas herbata nie jest zbyt dobra. Także tutaj można powiedzieć, że dany taki człowiek, który tę herbatę robi, poprzez efekt tej swojej pracy, tego działania, przekazuje swój stan umysłu. Podobnie jest na przykład z gotowaniem. Gotowanie też jest dziedziną sztuki. Jeżeli ktoś jakby robi to z zamiłowania, jakby i z takim skupionym, uważnym stanie umysłu, robi to z miłością, wówczas efekt też będzie dobry i będzie dana potrawa wyglądać pięknie i będzie smaczna. Także widać, że poprzez uprawianie różnego rodzaju sztuki, czasem ktoś może napisać jakiś wiersz na przykład, czy namalować obraz, stan umysłu danej osoby może być przekazywany. I czasem można to robić intencjonalnie. Jeżeli ktoś chce się podzielić, powiedzmy, efektami swojej praktyki chan, jakimś wewnętrznym spokojem, radością, czy jakimś poczuciem szczęścia, czy błogości, może właśnie to zrobić za pośrednictwem jakiegoś wiersza, czy muzyki, czy jakiegoś obrazu, stosując jako medium jakiś rodzaj sztuki. I wtedy jakby ten stan umysłu posiadający te aspekty danej osoby może być odbierany przez osoby, które podziwiają tą sztukę, którzy są jej odbiorcami. I w ten sposób można dzielić się jakby swoim stanem umysłu, czy efektami swojej praktyki. Także widać, że tutaj jakby obustronnie działa to korzystnie, czyli zarówno sztuka, czy zajmowanie się sztuką, różne jakości, czy umiejętności, które ona kształtuje, których wymaga, mogą wpływać pozytywnie na praktykę chan, ponieważ jakby pielęgnują takie podchodzenie do wszystkiego z uwagą, zwracanie uwagi na wszystkie najdrobniejsze elementy danego działania, na wszystkie aspekty. I z kolei praktyka chan może wpływać pozytywnie na sztukę, na tworzenie tej sztuki, jak i również przejawiać się być dostępna dla osób, które podziwiają ten rodzaj sztuki, ponieważ przekazywany jest jakiś stan umysłu, czy cechy umysłu, które praktyka Chan pielęgnuje. Widać z tego, o czym była mowa, że w gruncie rzeczy nie musimy w swoim życiu przeprowadzać jakichś radykalnych zmian. W gruncie rzeczy wystarczą takie drobne poprawki. Jedną z nich jest ustanowienie regularnej, codziennej praktyki Chan, formalnej praktyki Chan. Druga rzecz to możemy po prostu zmienić trochę swoje nastawienie na co dzień w życiu, wykorzystując punkt widzenia czy perspektywę Chan. Czyli w pracy czy w relacjach z innymi, w różnych swoich działaniach staramy się jakby wykorzystać punkt widzenia Chan. Wtedy, czyli ten aspekt jakby umysłu, aspekt spojrzenia na życie tutaj jest istotny, niekoniecznie jakieś konkretne zmiany w życiu. Na czym to może polegać? Więc na przykład tutaj mogą być ważne współczucie i wdzięczność. Jeżeli na co dzień w życiu, właśnie w tych różnych sytuacjach, okolicznościach, pracy, relacjach z innymi, w tym co robimy na co dzień, staramy się przejawiać współczucie i wdzięczność, wówczas nasze życie zacznie się zmieniać. Mimo iż pozornie te zmiany, jakieś takie konkretne, które wprowadziliśmy, czy wprowadzamy, mogą być nieduże, to zmiana nastawienia umysłu, uwzględniająca podejście Chan, uwzględniająca efekty praktyki Chan, będzie działać i tak naprawdę nasze życie stopniowo będzie się coraz bardziej zmieniać. W toku praktyki Chan możemy dojść do owoców tej praktyki, czyli do czegoś, co nazywamy mądrością Chan. Czym jest ta mądrość Chan? Otóż w toku praktyki nasz umysł i nasze serce zaczynają się otwierać. Stają się coraz bardziej pojemne i są w stanie jakby coraz więcej w sobie pomieścić, ogarnąć, są coraz bardziej wyrozumiałe. W naszym sercu pojawia się więcej współczucia, więcej wdzięczności. I wtedy, jeżeli coś takiego się dzieje, możemy z czasem zacząć się tym dzielić z innymi, czyli wykorzystywać to w naszym codziennym życiu. Teraz weźmy przykład, jak to może działać. Weźmy przykład odosobnienia Chan, takiego jak to. Na ogół, kiedy przychodzimy na odosobnienie, to przychodzimy z intencją praktyki, która ma nam posłużyć, ma być przynieść nam jakieś owoce, jakąś korzyść. Jednak na początku być może też naszą intencją jest dojście do oświecenia. W każdym razie na początku, kiedy przychodzimy z takim nastawieniem, często jesteśmy zbyt zaprzątnięci własnymi korzyściami, własnym pożytkiem z takiego odosobnienia czy z praktyki. Jesteśmy zbyt zaprzątnięci sobą, swoją osobą, swoją wygodą i w związku z tym, nawet jeżeli jesteśmy pochłonięci praktyką, praktykujemy sumiennie, chcąc urzeczywistnić czy dojść do tych owoców praktyki, czy nawet do oświecenia, mimo iż jesteśmy pochłonięci, nasz umysł jest skupiony, to jednocześnie nasze serce i umysł są zamknięte, nie są otwarte w takim sensie, o jakim mówiliśmy przed chwilą. Czyli nie prowadzi to do mądrości Chan. Więc to, na co trzeba zwrócić uwagę wtedy, to czy rzeczywiście tak jest i zwrócić uwagę na to, że żeby właśnie otwierać to serce i umysł. czyli żeby pozwalać mu ogarniać to, co dzieje się wokół nas i pozwalać pojawiać się w sercu współczucie, współczucia, wdzięczności, jak również pozwalać ujawniać się takiej trosce i opiekuńczości wobec innych. Ponieważ jest to odosobnienie, jest pewna struktura, każdy w zasadzie powinien być zajęty własną praktyką, więc nie chodzi tutaj o takie jakieś bezpośrednie zajmowanie się sprawami innych, co się z nimi dzieje, czy jakieś aktywne tutaj działanie w tym kierunku. Chodzi raczej o pewną postawę serca i umysłu. W jaki sposób to się może przejawiać? Powiedzmy, że siedzimy, praktykujemy sumiennie, wytrwale i w pewnym momencie czujemy jakiś ból, powiedzmy w nodze czy w kolanie, i stopniowo ten ból tak narasta, że staje się nie do wytrzymania. No i czujemy, że musimy zmienić postawę. Ale jeżeli jesteśmy wyczuleni na potrzeby innych, wytroskamy się o innych, wówczas zrobimy to w odpowiedni sposób, czyli nie będziemy robić tego w sposób głośny, taki, który może innych rozproszyć, tylko zrobimy to jak najciszej, jak najdyskretniej, tak żeby inni w zasadzie nawet nie zauważyli, że tę postawę zmieniliśmy. Więc to jest jeden ze sposobów, w jaki nasze serce może stawać się bardziej otwarte, bardziej wyczulone nie tylko na nasze potrzeby, ale na potrzeby innych osób, z którymi wspólnie praktykujemy. Drugi sposób, w jaki może przejawiać się to otwieranie serca, czy to poczucie troski, to jest, można powiedzieć, przeciwna sytuacja. Czyli siedzimy, jesteśmy pochłonięci swoją praktyką, nasz umysł jest skupiony i w pewnym momencie słyszymy kogoś w sali chan, kto jakoś głośno się zachowuje, czy się wierci, czy kaszle, czy w każdym razie zwracamy na to uwagę i zaczyna to nas rozpraszać albo nawet irytować. Z czasem może nawet pojawić się jakieś uczucie gniewu wobec tej osoby. Jeżeli tak się dzieje, to też znaczy, że tak naprawdę nie jesteśmy, po pierwsze, nie jesteśmy ugruntowani w praktyce, po drugie, też, że nasze serce jest zamknięte, nie jest w stanie jakby z wyrozumiałością i ze współczuciem podejść do tego, co się dzieje z inną osobą. Mogą być ku temu różne przyczyny. Ciało i umysł tej osoby mogą nie być odpowiednio zharmonizowane, dostrojone. Może ona napotykać jakieś problemy w swojej praktyce. Jeżeli w taki sposób do tego podejdziemy, wówczas możemy odnieść się ze współczuciem i z wyrozumiałością i można powiedzieć jakby pomieścić to w swoim sercu. Wtedy nie musi to nas rozpraszać i nie musi powodować jakichś negatywnych uczuć. Także tutaj to, co jest ważne, to jest jakieś otworzenie się na pojawiające się współczucie. Inna ważna rzecz, na którą można się otworzyć, to jest wdzięczność. Mianowicie, kiedy siedzimy i na przykład coś nas zaczyna rozpraszać, ktoś inny jakoś się zachowuje, co nas rozprasza, wywija z praktyki, ale powoduje jakieś emocje, irytacje i tak dalej, wówczas jest to dla nas sygnał właśnie, że po pierwsze, że nasza praktyka nie jest aż tak stabilna, aż tak ugruntowana, jak być może nam się wydawało. Po drugie, jest to dla nas też sygnał, że nasze serce, nasz umysł nie są wystarczająco otwarte, nie są wystarczająco troskliwe i współczujące. Także wszystko to są sygnały, za które możemy być wdzięczni, ponieważ pokazują nam, w jakim punkcie praktyki jesteśmy. To, że nasza praktyka nie jest doskonała i że możemy ją kontynuować i pogłębiać. Jeżeli w taki sposób podejdziemy do praktyki na odosobnienia, widać, że to jest właśnie też pod tym względem ciągła nauka, ciągłe nabywanie doświadczeń, nie tylko poprzez formalną praktykę, ale poprzez otwieranie serca i umysłu, wówczas z czasem będziemy w stanie to, co wypracowaliśmy w taki sposób na odosobnieniu, wykorzystać na co dzień w życiu, w relacjach z innymi, w różnych innych sytuacjach w życiu, właśnie poprzez otwieranie serca, otwieranie umysłu, nie zaprzątnięcie tylko sobą, własnym interesem, tylko poprzez kultywowanie współczucia, wdzięczności. Jeżeli coś się dzieje z kimś, co wzbudza naszą troskę, to możemy tutaj starać się przyjąć przeciwną postawę, to znaczy nie wpadać w irytację czy gniew, tylko wręcz jakoś dobrze życzyć tej osobie, albo nawet przekazywać zasługi własnej praktyki tej osobie, w ten sposób jakby jej pomagając, niekoniecznie aktywnie na odosobnieniu, ale poprzez właściwą, taką otwartą, współczującą postawę i również poprzez to, że nie pozwalamy temu się wybijać z praktyki. Więc takie są możliwe owoce mądrości Chan. Ponieważ codzienne życie jest dużo bardziej skomplikowane niż to, co się dzieje podczas odosobnienia, jest tam dużo, o wiele więcej różnych sytuacji, różnych kategorii tych sytuacji, wszystko jest bardziej złożone. W związku z tym trudno w szczegółach przedstawiać jakieś zasady czy rady dotyczące postępowania na co dzień w życiu, tak jak o tym mówiliśmy odnośnie odosobnienia. Można podać jedynie takie ogólne wskazówki dotyczące działania na co dzień w życiu. To, co jest najważniejsze, to aby starać się utrzymywać te trzy rodzaje umysłu, o których wspominaliśmy. Otwarty umysł, współczujący umysł i umysł odczuwający wdzięczność. W jaki sposób można to robić? Przede wszystkim ważne jest, żeby nie krzywdzić innych. Żeby nie działać w taki sposób, żeby albo krzywdzić innych bezpośrednio, albo żeby nasze czynki, czy to, co mówimy, przynosiły szkodę innym, czy krzywdziły innych. Oczywiście może się zdarzyć, że z powodu naszego zachowania, różnych czynków, inni doznają jakiejś krzywdy, będzie to dla nich szkodliwe, ale może tak być niekoniecznie dlatego, że robimy to intencjonalnie, celowo. Wtedy wynika to po prostu z naszej nieuwagi i ignorancji, niewiedzy. Wtedy powinniśmy jakby dążyć do tego, żeby być bardziej przytomnym, bardziej świadomym. Także najważniejsze jest tutaj to, aby intencjonalnie, bezpośrednio, celowo nie wyrządzać krzywdy innym. Teraz jeżeli chodzi o umysł współczucia, o przejawianie współczucia na co dzień. Łatwo jest okazywać współczucie osobom, które lubimy. Właśnie dlatego, że czujemy do nich sympatię, łatwo nam to przychodzi. Natomiast dużo trudniej jest okazywać współczucie osobom, których nie lubimy, które może uważamy, że nam szkodzą, albo nie podoba nam się to, co robią. Wtedy należy starać się właśnie nawet w takich sytuacjach, czy wobec takich osób, szczególnie okazywać im współczucie. W ten sposób jakby kształtując, czy rozwijając ten umysł współczucia. Teraz, jeżeli chodzi o wdzięczność, o okazywanie wdzięczności, jest tak, że czasem ludzie pozornie okazują wdzięczność na co dzień, mówią dziękuję bardzo często, ale niejednokrotnie wynika to po prostu z tego, że sytuacja rozwija się pomyślnie, jakby idzie własnym torem i co wydaje nam się pozytywne i korzystne i wtedy łatwo jest odczuwać taką wdzięczność i dziękować. Natomiast dużo trudniej jest to robić wtedy, gdy powiedzmy sytuacja jakoś się dobrze rozwija i nagle pojawia się ktoś, kto to psuje. Robi jakiś bałagan, coś działa na naszą niekorzyść. wtedy może się pojawić, mogą się w nas pojawiać jakieś negatywne odczucia, może się nawet pojawiać jakaś irytacja czy gniew. Jeżeli coś takiego się pojawi, to po pierwsze powinniśmy zważać na to, żeby jeżeli tego rodzaju negatywne odczucia się pojawią, żeby zachować spokój i nie działać natychmiast, starać się nie działać natychmiast pod wpływem tego rodzaju uczuć, ponieważ wtedy łatwo jest kogoś urazić albo nawet skrzywdzić. Także powinniśmy najpierw jakoś spróbować się uspokoić i nie opierać naszych decyzji, jakichś działań czy tego, co mówimy, nie opierać na negatywnych odczuciach, takich jak gniew, irytacja i tym podobne. Po drugie, powinniśmy się starać, szczególnie wobec osób, właśnie które robią coś, co nam się nie podoba, naszym zdaniem powodują zamieszanie, zamęt, działają na naszą niekorzyść. Wobec tych osób czynić szczególny wysiłek, żeby odczuwać wobec nich wdzięczność. Żeby być wyrozumiałym z jednej strony, a z drugiej strony, żeby okazywać wdzięczność. Dlaczego? Ponieważ można powiedzieć, że te osoby wtedy pokazują nam, jak my sami nie powinniśmy działać, nie powinniśmy postępować. Stanowią taki żywy przykład tego, w jaki sposób nie należy działać, czyli są pewnego rodzaju naszymi nauczycielami. W związku z tym, jakby po tym początkowym procesie, kiedy powinniśmy jakoś zapanować nad swoimi negatywnymi uczuciami, jakoś uspokoić się i nie działać pod ich wpływem, w kolejnym kroku powinniśmy zrozumieć, że tak naprawdę jest to sytuacja pozytywna, że czegoś możemy się nauczyć i w ten sposób okazać wdzięczność. Także to są takie podstawowe jakby kierunki, w których możemy działać, aby kultywować umysł otwarty, współczujący i umysł wdzięczności na co dzień w życiu, gdzie różne sytuacje są na tyle złożone, skomplikowane, że ważne jest po prostu ogólne nastawienie tego typu. Poza tym takie fundamentalne zasady polegają na tym, żeby starać się jakby dążyć do stabilności w swoim życiu, żeby to życie stabilizować poprzez harmonizowanie i dostrajanie ciała i umysłu, poprzez zachowywanie uwagi, takiej wyostrzonej uwagi i być jak najbardziej przytomnym. Wtedy tego rodzaju postawa doprowadzi do jakiejś stabilizacji i harmonii w naszym życiu i pomoże nam jakby kultywować owoce praktyki chan.
No, 我们的修行呢, 不只是在一个固定的这个场，在一个固定的这个道场，我们要学习呢，把我们的生活、把我们的家也看作是修行的禅堂、修行的这个道场。那么这样子的话呢，我们的修行跟我们的生活呢，才会连成一片。
A więc praktyka chan nie ogranicza się tylko do takiego odosobnienia, do jakiegoś ośrodka, w którym się odbywa, czy jakiejś organizacji, w której się toczy, ale powinna jakby całościowo obejmować całkowicie nasze życie, różne jego sfery. Powinniśmy tę praktykę uprawiać w domu, w swojej rodzinie, we wszystkich innych sferach życia, wtedy ta praktyka będzie postępować, jeżeli będzie obejmować w pełni całe nasze życie.
That's all for the retreat.
To wszystko na tym odosobnieniu.